of a dream that one day this nation will rise up.
Jeśli nam pomożecie, no.
A kiss of the hand.
5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition.
Mamy wreszcie niezależne, samorządne, związki zawodowe.
Machina czasu w Radiu Szczecin.
Zaprosiłam cię do studia Adama Rostowskiego, który przyjechał do Szczecina prosto z Kanady, ale przyjechał do siebie.
Z Australii.
Z Australii, jeszcze dalej. Jeszcze trochę dalej niż Kanada.
Jeden ocean dalej.
Jeden ocean dalej. O, jak to pięknie brzmi, jeden ocean dalej.
Pyta młodą dziewczynę, czemu mieszka w Szczecinie? I Szczecin wybrała z tysiąca miast. A odpowiedź dziewczęcia to szczecińska piosenka, piosenka o życiu każdego z nas.
Ty jesteś ze Szczecina.
To skomplikowana historia, bo tak jak większość Szczecinian, pochodzę skądś.
Nie możesz pochodzić ze Szczecina, bo masz trochę więcej niż 70?
Oczywiście, że tak.
To nie jest takie oczywiste.
Mam lat 80, a zatem urodziłem się...
Zatem prawdopodobnie urodziłeś się poza Szczecinem.
Poza Szczecinem urodziłem, ale niedaleko. Urodziłem się w Berlinie, w obozie dla powstańców warszawskich. Moja matka uczestniczyła w powstaniu. Tam urodziwszy się, no, pochodzę właściwie znikąd, bo rodzina...
Z Europy. Pochodzi.
Z Warszawy czuję się tak naprawdę Europejczykiem, tak pełną gębą, ponieważ ta część mojej biografii berlińska daje mi tytuł do szczególnego poczucia europejskości, a nadto jeszcze bycie Polakiem, przynajmniej kulturowym Polakiem, językowym. Bo właściwie moją ojczyzną to jest język polski, tak między nami mówiąc, dlatego że profesjonalnie zająłem się rzeczami, które mają bezpośrednio związek z językiem. Ktoś kiedyś powiedział, że opisując swój długo i rozwięźle swój zawód, ktoś powiedział, to ty jesteś po prostu pan od poezji, bo ja się zajmuję poezją. Jestem historykiem poezji, krytykiem i właściwie zajmuję się poezją anglosaską, a konkretnie australijską. Co brzmi dosyć egzotycznie, jesteśmy tak bardzo daleko, że nie wszystko przedostaje się do tego, co nazwałbym globalną kulturą.
Zobaczy się jutro Warszawę.
Mama trafiła do obozu, bo brała udział w powstaniu.
Moja mama była bardzo młoda, tak, miała lat 19. Ukrywała ciążę, bo była już w ciąży w sierpniu i we wrześniu, ale kiedy wywożono je, ukryła tę ciążę, wciągając brzuszek, żeby pojechać.
A ty się nie rozpychałeś za bardzo.
Ja się za bardzo nie rozpychałem. Zresztą to dzisiaj jestem raczej niewysokiego wzrostu. W związku z tym dostała się do obozu w Berlin-Neukölln razem ze swoją matką. I w ten sposób moje panie spędziły tam czas do 9 maja 1945 roku, po czym ruszyły w drogę powrotną pieszo.
A ty się kiedy urodziłeś? Urodziłeś się jeszcze
30 grudnia 1944.
Czy ty się jeszcze w czasie wojny urodziłeś?
Tak, jeszcze
w czasie. I jak to w tym obozie? Bo czasami było tak, że zabierano dzieci matkom.
To już nie był ten moment, ponieważ Niemcy... Słyszeli już zbliżających się Rosjan.
Czy już czuli, że się kończy?
Tak, w związku z tym moja mama dostała tylko porządne lanie ze względu na moje imię, ponieważ lekarz gestapowiec, który opiekował się tym, zapytał, jakie imię nadała dziecku. Kiedy się urodziłem, moja lekko i swobodnie mówiła bardzo dobrze po niemiecku, to znaczy mówiła jak native speaker. Powiedziała, że dała mu na imię Adam, tak jakby nowy pierwszy człowiek, na co ten niemiec stwierdził, aber Adam ist ein jüdischer Name. I dostała odpowiedni wycisk, ponieważ to nie wiem.
Ja tylko dla tych, jakby ktoś nie zrozumiał, że to chodzi Adam, to jest żydowskie imię.
Jest żydowskie, tego się nie da ukryć, chociaż nieczęsto Żydzi noszą
ja
to
myślę,
imię.
Myślę, że ludzkie, prawda? No właśnie, myślę, że Żydzi najmniej, prawda? Albo
otóż
najrzadziej.
Otóż to. No, pierwszy człowiek w końcu, w związku z tym te narodziny nowego człowieka, moja mama tak sobie to wyobraziła, wówczas 30 grudnia 1944 roku. Tydzień podróżowali w zamkniętych wagonach. Różne plotki krążyły po tym pociągu, bo to cały pociąg był tych wywiezionych z Pruszkowa w obozie ludzi po powstaniu warszawskim. I w pewnym momencie rozeszła się pogłoska, że stoją na bocznicy w Oświęcimiu, w Auschwitz. ale ruszyli dalej, wylądowali w Dreźnie i potem na koniec w Berlinie, gdzie ich wyładowano, bo tam potrzebowano robotników i robotnic do fabryki amunicji. Neukölln to jest dzielnica bardzo przemysłowa, Berlina była. I w związku z tym moja mama pracowała aż prawie do rozwiązania w tej fabryce, nosząc różne tam rzeczy, babcia także, jej matka. Ale trudniejszy był jeszcze powrót stamtąd pieszo z tego Berlina do Warszawy.
No wyobrażam sobie.
Proszę sobie wyobrazić, że dwóch żołnierzy radzieckich spotkało moją matkę na ulicy w Berlinie. Już chyba około 15 maja. Jeden z nich postanowił się ożenić z nią, ale na brzuchu mnie nosiła. On myślał, że
żona jest w ciąży.
Żona jest w ciąży i postanowił wózek zorganizować dla dziecka. I wzięli tych dwóch sowieckich żołnierzy, matkę, do piwnicy jakiejś mamy to relacjonowała. I tam było pełno Niemek pochowanych oczywiście, znających swój los, gdyby wpadły w ręce żołnierzy radzieckich. I tam zabrał jakieś Niemce po prostu
wózek
i wręczył, mało tego, odsłonił rękę, na której ramię, na którym miał kilkanaście zegarków szczepionych i dał mojej mamie dwa takie zegarki. Nie wiem, skąd ta szczodrobliwość u człowieka,
serca,
który sam niewiele miał, tak między innymi mówiąc. No w każdym razie te zegarki,
musiała mu wpaść w oko.
Te zegarki pozwoliły mamie kupić jakieś mleko od kozy. Niesłychane historie były. No też na tym, że wróciły pieszo w rezultacie.
150 kilometrów szły do Szczecina pieszo?
Nie do Szczecina, do Warszawy, bo jesteśmy warszawiakami w końcu. Sześć
to
pokoleń.
To jest 600-700 kilometrów jakoś.
No, jakieś 550, ale to zajęło im trochę czasu, dlatego że trafiły dopiero tam gdzieś około sierpnia, bo mówiły, to trochę im zeszło. Najgorsze było to, że nasz budynek, w którym mieliśmy spore mieszkanie przed wojną, nie istniał. Nie było jak odbudowywać
nie
nowego
gdzie
życia.
Nie.
Niestety, więc na szczęście mój wuj był socjalistą przedwojennym, był wiceburmistrzem Zamościa przed wojną. Był socjalistą i otrzymał pozycję w rządzie Mikołajczyka jako socjalista z tej listy socjalistycznej i był wiceministrem czegoś, ale już nie pamiętam czego. I miał mieszkanie bardzo ładne w wspólni rządowej w Alei Róż w Warszawie i myśmy tam u nich utkwili, ta cała rodzina trzyosobowa. Przytrzymywali nas tam jakiś czas. No i w ten sposób zaczęła się nasza powojenna, a potem eksodus do Szczecina, ponieważ trzeba było odbudować życie. Warszawa nie była obiecującym miejscem wówczas.
No powiedzmy sobie szczerze, że ona była w tak wielkim stopniu zniszczona.
W proszku, była absolutnym, totalnym.
Że samo oglądanie bolało, prawda? Myślę, że
musiało być niesłychanie depresyjne oglądanie tego, tym bardziej, że oni pamiętali, ci ludzie z Warszawy jeszcze sprzed roku. Najpierw trafiliśmy do Bydgoszczy, a potem z Bydgoszczy do Szczecina. Moja mama wyszła ponownie za mąż, ponieważ ojciec zginął w powstaniu. To był rok już 48. W 49 przyjechaliśmy tutaj. Mój ojczym znalazł mieszkanie, bardzo ładne, z widokiem na Jasne Błonia. Rosłem z widokiem na Jasne Błonia, pięknym, cudownym.
Tutaj chodziłam do szkoły i śniłam młodzieńcze sny. Płynęły wesoło, beztroskie jasne dni. I tutaj po raz pierwszy kochałam kogoś z was. Dlatego kocham Szczecin jak żadne z innych miast. Dlatego
czy ojczym ci się zdarzył dobry?
Był dobry, tak. Tak go wspominam. To był interesujący człowiek. Sporo się nauczyłem od niego. Moja mama też na niego nie narzeka, poza tym, że był to człowiek starej daty. Był chyba 8 lat starszy od mojej mamy i wrócił prosto z zachodu, bo był w obozie jenieckim, w Oflagu, ponieważ był kapitanem WP. Zaraz po studiach w 1938 roku pamiętam mundur jego. Już nie wolno mu było nosić tego mundur w 1949 roku, ale z napisem Poland, to mi imponowało szalenie. Wspomnienia raczej już mgliste dawno odeszły. Chciał, żeby mama zajmowała się domem, on by zarobił. Nie wiadomo było tylko jak by zarobił, bo warunki były zupełnie nowe, polityczne i społeczne.
Jakie szkoły pokończyłeś u nas w Szczecinie?
Pierwszą moją szkołą to było miejsce, gdzie spotkałem masę przyjaciół, z którymi utrzymuję do dzisiaj kontakt, była tak zwana ćwiczeniówka. Tu niedaleko na rogu Wielkopolskiej i wówczas to się nazywało Armii Czerwonej, teraz się nazywa
Monte Cassino.
Monte Cassino, tak. I to była wzorcowa szkoła założona przez tę organizację komunistyczną młodzieżową i tam szkolili nowych nauczycieli, bo brakowało starych albo niektórzy przedwojenni nie nadawali się na pedagogów ze względów ideologicznych. Wspominam tych nauczycieli bardzo dobrze, jeśli mam być zupełnie szczery, ale pamiętam też tych adeptów sztuki pedagogicznej, młodych ludzi, którzy przychodzili, uczestniczyli w lekcjach często. To była bardzo dobra szkoła, bardzo ją dobrze wspominam. Moja mama przychodziła często i wypytywała mnie, bo była ciekawa, jak wygląda szkoła w nowych czasach. Moja mama była osobą niezwykle aktywną i ambitną i doszła do wniosku, że ta kuchnia, do której spychał ją drugi mąż, nie bardzo jej odpowiadała. Zaczęła studia na Akademii Medycznej. Wyobrażała sobie, że będzie mogła jakoś tam leczyć, egzystować jako lekarz tutaj na tej placówce, bo to Szczecin był wówczas placówką.
A też powiedzmy, że mama była bardzo młodą osobą, bo wiesz, jeżeli miała w 45 roku 19 czy tam 20 lat, no to w tym 49 roku była jeszcze przed 30.
Los chyba, który nie szczędził tamtych pokoleń niepodległej Polski, dwóch, trzech pokoleń, oszczędził mi traumy jako czwartemu pokoleniu powojennemu. Rzeczywiście nie pamiętam momentów, które w jakiś znaczący sposób spowodowałyby u mnie niepokoje natury filozoficznej, duchowej. Przeciwnie, czułem, że to miejsce służy mojemu kształtowaniu się. Mm-hmm. I czerpałem z tego, jeśli mam być, teraz dopiero zdaję sobie sprawę, jak dużo rzeczy tutaj, które mnie otaczały, jest niezbywalną częścią mojej osobowości w tej chwili.
Ja miałam piękne dzieciństwo i fajną młodość, więc czuję się dość silna z tamtych czasów. No i co? W pewnym momencie kończysz podstawówkę, idziesz do jakiego liceum idziesz?
Pobożniak popularny, ponieważ...
Czyli dobra szkoła. Wtedy nie wiem, czy on nie był jeszcze męską szkołą tylko.
Tylko męską, tak. Drugie męskie liceum ogólnokształcące
imieniem Mieszka Pieszego. Trzeba przypomnieć, że tak, jedynka była żeńska.
Szkoła Szczerskiej, tak? Profesor,
tak.
Szczerskiej.
A do Pobożniaka tylko panowie szli.
Tylko panowie, ale w 9 klasie na szczęście zaczęto przyjmować dziewczyny.
Tak, tak, no stwierdzono, że to już nie jest dobre.
W związku z tym wzbogaciliśmy to doświadczenie
bardzo
wczesnych lat
zresztą
młodzieńczych uczestnictwem dziewczyn, co bardzo nas radowało. Ja uczyłem się jednocześnie z mamą. Pamiętam, bo moja mama była chyba 3 lata tego, jak to się nazywało, Pomorska Akademia Medyczna, PAM. I potem stwierdziła, że nie da rady, bo to było 6 lat.
No tak,
a ona
to jest
już
bardzo
wówczas
ciężkie.
Była po rozwodzie z drugim mężem, ponieważ nie dała się zapędzić do kuchni.
Jednak
w związku
ta kuchnia
z tym
była, zbyt...
była jedynym żywicielem trzyosobowej rodziny. Czuła, że nie da rady. Zaczęła pracować notabene w Kurierze Szczecińskim.
Czyli tak naprawdę była dzielną kobietą, bo to na jej warunkach życie było.
No tak, wówczas tego nie doceniałem oczywiście i uważałem, że niekoniecznie musieliśmy się znaleźć w tej sytuacji, ale mało wiedziałem o życiu wówczas. No też na tym, że zaczęła studiować prawo w Poznaniu i to prawo skończyła i została prawnikiem, radcą prawnym kilku przedsiębiorstw szczecińskich. To były już lata 60., tak, 1960-65.
I co, podejrzewam, że jedne to studia, a drugie to jeszcze praca na drugim etacie, tak?
Otóż to, ponieważ studia prawnicze w Poznaniu były zaoczne, w związku z tym mogła pracować na cały etat.
I też oczywiście, jak pytanie brzmi, dlaczego pojechała do Poznania, z bardzo prostego powodu, w Szczecinie nie było prawa,
nie, nie
prawda?
Było. Nie było uniwersytetu po prostu.
Tak.
W Szczecinie egzystowały chyba chyba 3 uczelnie wówczas, na początku 2, czyli Wyższa Szkoła Rolnicza i Wyższa Szkoła Ekonomiczna.
Tak, która się potem w Politechnikę przekształciła. Gdzieś tam była. A ty kończysz pobożniak i co robisz ze swoim życiem?
Ja skończyłem pobożniak i tak jak większość moich przyjaciół, Włodek Łuczywek, Teresa Olęcka, masa ludzi, Basia Jarmułowicz, to są znane nazwiska zresztą tutaj w środowisku, trafiliśmy do Poznania, bo tam był Wydział Prawa.
Idziecie do Poznania i co, z Poznania wracasz do Szczecina, czy już nie?
Nie, już nie, dlatego że Poznań uświadomił mi, że prawo to nie jest dziedzina wiedzy,
nie
która
jest twoje marzenie.
Specjalnie by mnie interesowała. W związku z tym uznałem, że muszę coś zrobić z tym i nie informując o tym, mama oczywiście, synu, mój ojciec był prawnikiem, ja jestem w końcu prawnikiem też. To kim ty będziesz? Prawnikiem, mamo, oczywiście, że tak. Ale okazało się, że to nie było
moje powołanie,
to było marzenie tylko mojej mamy. W związku z tym pomyślałem i udałem się do Warszawy, ponieważ uwielbiałem języki obce. Uczyłem się angielskiego w pobożniaku i robiłem pewne duże postępy, chociaż nie tak duże, jak oczekiwaliby ci, którzy mnie potem egzaminowali w Warszawie na uniwersytecie, na anglistyce. Także od pierwszego roku, zaraz potem, po tym poznańskim epizodzie chyba nie zdałem. Następnego roku przesiadłem fałdów już i udało mi się dostać indeks studenta pierwszego roku anglistyki na Uniwersytecie Warszawskim. To było sporo osiągnięcie, bo tam, jak się zorientowałem później, większość młodzieży, a było nas 30 na roku.
No to także tak, to na nie pewno było dzieci dyplomatów.
Otóż to, byłych dyplomatów, ludzi, którzy wrócili z zagranicy, z różnych placówek i tak dalej.
Więc szanse miałeś małe, żeby się dostać, a mimo wszystko jakoś udało się.
I na drugim roku zdałem sobie sprawę z tego, że to jest właśnie moje powołanie. Profesor Sinko, który prowadził nasz rok, był jakby takim guru większości nas, a dla mnie był wzorem. Pomyślałem sobie na trzecim roku, że ja muszę być taki jak profesor Sinko. To trochę potrwało, zajęło mi trochę czasu, ale miałem satysfakcję, że rzeczywiście podążyłem jego śladami. On zginął zresztą tragicznie w Warszawie, napadnięty przez młodzieji przed drzwiami swojego domu po podjęciu większej sumy pieniędzy w banku, profesor Sinko, przed czasem. Także żałowaliśmy bardzo. Ale niemniej jednak już wiedziałem wtedy, że uczenie i praca naukowa są moim powołaniem, a nie adwokatura na przykład, czy prokuratura.
Dobrze, że to w czasie studiów odkryłeś, a nie trochę później, bo
tak,
to trochę
na trzecim
by było,
roku już wiedziałem, że to jest właśnie to, że uwielbiam siedzieć w bibliotece i czytać.
Ale ty jesteś też po wsi noga, przepraszam, że tak powiem.
Lubię zmianę, może w ten sposób bym powiedział. Lubię zmianę, bo zmiana jest zawsze jakimś wyzwaniem. Lubię też stawiać czoła wyzwaniom. Czasami przegrywam i to jest mało sympatyczna.
No, wybory nie zawsze muszą być trafne.
Sympatyczna sytuacja, ale w większości jakoś daję radę. Te wyzwania podejmowaliśmy już razem z moją żoną w latach 70.
Gdzie ją w Warszawie poznałeś?
Tak, poznaliśmy się w Warszawie w czasie, kiedy ja pierwszy raz podchodziłem do anglistyki i potem już to tak trwało i razem te wszystkie wyzwania, no cóż, ona była prawnikiem, jest prawnikiem zresztą. Musiało tak się skończyć.
Chociaż troszkę tego prawa,
chociaż
żeby
troszkę
było.
Musiało się tak skończyć.
No to mama chyba była zadowolona.
Najgorsze jest to, że nasz syn, młodszy syn, jest także prawnikiem. Na szczęście starszemu się udało uniknąć tego losu.
I jak długo jesteście w Warszawie? Bo kończycie studia.
Słuchaj, w Warszawie. Ja skończyłem studia w 69. A moja żona Renata skończyła w 70. prawo i zaczęliśmy terminować życiowo, bo coś trzeba było zrobić z tymi kwalifikacjami nie do końca skończonymi jakby, bo to była rzecz otwarta, te nasze tytuły magistrów. I ja podjąłem pracę na uniwersytecie, ponieważ profesor Sinko uznał, że rokuje może nieduże, ale jakieś nadzieje. i w związku z tym zostałem asystentem na wydziale i rozpocząłem pracę nad swoją dysertacją doktorską, którą kończyłem w 1974. Moja żona zaczęła aplikację radcowską i skończyła jako radca prawny, tak samo jak jej teściowa. A ja kontynuowałem ten swój doktorat, skończyłem w 1974, ponieważ nie było akurat odpowiedniego stanowiska adiunkta dla mnie w Warszawie. Zaproponowano mi pracę na Uniwersytecie nowo utworzonym Śląskim w Katowicach. Tam tworzono anglistykę i zostałem się...
To fajnie, bo to nowe wyzwanie.
Tak, to było rzeczywiście nowe wyzwanie. Mówiłem już o tych wyzwaniach. Podjąłem je z pełną świadomością tego, że nie będzie tam łatwo, ponieważ to nie był region, który uznawałby, że tworzenie środowiska inteligenckiego jest koniecznie potrzebne na tamtym etapie. Ale udało nam się. Stworzyliśmy bardzo prężny ośrodek.
Dała się żona namówić, żeby tam...
Z trudem, ale ponieważ oddano nam do dyspozycji mieszkanie.
O, wtedy też pamiętajmy, że te warunki, no, do dzisiaj to jest oczywiście ważne, ale wtedy to było niedostępne prawie, tak? Żeby sobie podwyższyć poziom życia, to było marzenie.
Marzenie młodej pary.
I to też powiedzmy sobie szczerze, czasami nawet można było mieć pieniądze i to wcale nie było takie łatwe, prawda?
Oczywiście, że tak. Pieniądze niewiele pomagały, chyba że były to pieniądze bardzo duże.
Chyba,
albo
że to były olbrzymie pieniądze.
Olbrzymie albo w obcej walucie.
Na chętni.
Tak jest. W związku z tym, no tam spędziliśmy chyba 74 do 77. Bo w 1977 roku otrzymaliśmy zawiadomienie ze spółdzielni mieszkaniowej w Warszawie, że otrzymaliśmy mieszkanie spółdzielcze własnościowe, ponieważ odkładaliśmy tam jakieś pieniądze.
No i wtedy wszyscy odkładali, prawda?
Syn urodził się starszy w 1973, więc wróciliśmy do tego, do Warszawy. Prowadziliśmy do tego mieszkania na Ursynowie. Piękne było, no cudo.
No i własne.
Kalosze,
nie?
Trzeba było zajmować na dole, bo było po kolana jeszcze. To były pionierskie czasy, naprawdę. Pionierskie czasy przeżywałem kilka razy. Pionierskie czasy w Szczecinie to były naprawdę przeżycia, których już potem nie dało się nawet odtworzyć w wyobraźni jakoś szczególnie. No to się na tym, że wróciliśmy, ja dalej kontynuowałem pracę, dojeżdżałem. Uniwersytet poszedł mi na rękę i dwa dni w tygodniu już jako docent wykładałem i miałem tam jakiś dyżur jeden dla studentów i chyba...
Dało się to połączyć.
Dało się to połączyć. Poniedziałek, wtorek, pamiętam, że poniedziałek rano, co wykluczało szaleństwa weekendowe, w poniedziałek rano o 6:10 jechałem pociągiem do Katowic. I to tak trwało do 78 roku, tak. A w 78 Uniwersytet Warszawski zwrócił się z prośbą do mnie, takiego mojego przyjaciela, żebyśmy się podjęli utworzenia anglistyki na filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Następne wyzwanie.
Wiedziałam, że po wsi noga.
Więc zwróciłem się o urlop do rektora.
Tam w Katowicach?
W Katowicach dostałem. Udaliśmy się do tego Białegostoku. Piękne miasto i warunki rzeczywiście stworzono nam znakomite. I stworzyliśmy tę anglistykę w dwójkę. Ja wcześniej uciekłem, dlatego że będąc tam w tej... Dojeżdżałem dwa razy w tygodniu do tego Białegostoku. W 1979 roku przyszło mi do głowy, że mój czas się dopełnił w Polsce i że muszę znaleźć sobie wyzwanie gdzieś dalej.
Ale też powiedzmy, że to był taki czas, bo był coraz większy kryzys, coraz było trudniej w Polsce.
Tak było.
To, bo to nie jest tak, że ty nagle masz marzenie, porzucę tu wszystko, bo to też jest kwestia tego, że mnie się tak wydaje, ja z tego wiesz, no ja byłam dzieckiem, a więc tak pamiętam mgliście, bardzo trudno było. Też powiedzmy sobie szczerze, że miało się wrażenie, że ta Polska jest strasznie szara, że nie ma perspektyw.
Jak słusznie wspomniałaś, brak perspektyw, to znaczy nie widać było na horyzoncie czegoś, co zapalałoby jakieś bardziej różowe światełko.
I miało się wrażenie, wrażenie, że komunizm będzie trwał wiecznie,
o,
prawda?
O tak, to poza
powiedzmy sobie szczerze. To,
tak, no, pewien starszy pan znajomy mojej rodziny na pytanie, jak pan myśli, on miał wówczas 70 lat, myślałem, że w bardzo podeszłym wieku, jak to będzie z tym komunizmem? Będzie trwał? Oj, będzie i będzie. Także mieliśmy, ale mnie chyba nie to zniechęcało do kontynuacji tutaj pracy zawodowej, tylko raczej wyobrażenie sobie przyszłych wyzwań, kiedy już opuszczę Polskę. Koledzy wyjeżdżali za granicę, jedni zostawali, drudzy wracali z bagażem doświadczeń. Postanowiłem spróbować sam i udało mi się zdobyć roczną profesurę na uniwersytecie. No nie był to najlepszy uniwersytet w Winnipeg w Kanadzie. I tam pojechałem, ale nie puścili rodziny niestety, więc musiałem, tylko ja dostałem paszport.
Czyli tak naprawdę puścili cię na tą profesurę, czyli coś w rodzaju takiego profesorskiego stypendium.
Tak, coś takiego, znaczy to oni mieli pieniądze po prostu na tak zwane visiting professorships.
Mhm. Czyli tak naprawdę to nie jest tak, że ty wyjechałeś, ty pojechałeś się dalej uczyć.
No i chyba tak, zdobywać nowe doświadczenia i te nowe doświadczenia nauczyły mnie niesłychanie dużo. Postanowiłem, że w tej Kanadzie, że chyba będę chciał za wszelką cenę ściągnąć rodzinę.
No ale też pamiętajmy po drodze, bo ty tam byłeś i wyjeżdża w 79, a za chwilę jest Solidarność wybucha. Mm-hmm, mm-hmm. I niepewność jest tak wielka, a za chwilę jeszcze stan wojenny, więc myślę, że... No i kiedy ci udało rodzinę ściągnąć?
Nie udało mi się. Konsul w Toronto oświadczył mi, panie profesorze, no niestety będzie musiał pan pojechać po rodzinie do Warszawy. Także wiedziałem, że nie uda mi się w żaden sposób, a dłuższa rozłąka była wykluczona, bo jednak zostawiłem żonę z dzieckiem w Warszawie, więc musiałem wrócić i wróciłem.
I kiedy wróciłeś?
Wróciłem w 80 roku.
Ale przed Solidarnością jeszcze? Tuż przed?
Wiesz, że nie potrafię w tej chwili zlokalizować, bo wróciłem, jak to było, bo wróciłem w czerwcu, więc...
No to tuż przed.
Mhm. Tuż przed, chyba tak. No w każdym razie sytuacja rzeczywiście nie wyglądała na najlepszą i nie zmierzała w najlepszym kierunku, niestety, ale... Postanowiłem, że będziemy emigrowali niezależnie od wszystkiego.
Znaczy ja myślę, że tamte tego bakcyla złapałeś, tak? Wolności. Bo to też jest takiej wolności tak. Naukowej,
wiesz
życiowej,
co?
Czy nie?
Dokładnie jak było. To był jakiś zarazek tamtejszej kultury.
Że można inaczej,
że można wszystko inaczej. Mój kontakt ze studentami na wykładach był bezosobowy, bo przecież mówiłem tam do 60 osób. Ale moje seminaria stwarzały kontakt, możliwość kontaktu bardziej intymnego i bardziej osobistego ze studentami. Mówiliśmy sobie po imieniu. I nagle stwierdziłem, że ci ludzie nie zadowalają się odpowiedziami na pytania, bo oni świdrują pytaniami. Ich odpowiedzi mnie interesują. Interesują ich to, co ich pytania wyciągają z rozmówcy, że kwestionują absolutnie wszystko. I nagle zdałem sobie sprawę z tego...
Że mają taką czelność, nie?
Do profesora ja bardzo przepraszam. Kwestionować to, co ja przed chwilą powiedziałem jako słowo, niemal słowo Boże. I doszedłem do wniosku, że coś tu się stało nieodwracalnego wręcz, że w ten sposób już nie potrafiłbym rozmawiać ze studentami swoimi w Polsce. I w związku z tym ten bakcyl spowodował, że zacząłem poważnie myśleć o emigracji. No i skończyło się na tym, że ponieważ przyrzekli mi w Winnipeg, że przyjmą mnie natychmiast jak wrócę, to już był okres Solidarności, więc oni zdawali sobie sprawę, że sytuacja się coraz bardziej zaogniała i że będą przez rok trzymali tę pozycję dla mnie. I to nie była permanentna pozycja dalej, to były dalej pieniądze, które otrzymywali z roku na rok dla visiting professors. Trzy razy składaliśmy podania o paszport, trzy razy odmawiano. I za czwartym razem ja dostałem i mój syn dostał, moja żona nie dostała. No więc mieliśmy jakiegoś znajomego, który miał znajomego, który miał krewnego w MSW. Poszły błagania, żeby żona dostała także ten paszport. Napisaliśmy w podaniu, że wybieramy się na pielgrzymkę do Rzymu.
A wtedy pamiętajmy, to też były czasy Jana Pawła II.
Dokładnie tak.
Nowe, silne i też trudno było władzy powiedzieć, no bo każdy, kto się przeciwstawiał temu, to był...
Tak nam poradzono. Jedziecie do Rzymu na pielgrzymkę, do Ojca Świętego. I pamiętam długi kolejki...
I chcemy rodzinną jechać.
Tak jest. No, rodzinne błogosławieństwo chcielibyśmy otrzymać. Pamiętam te długie kolegi przed ambasadą Republiki Włoskiej, Republiki Italii w Warszawie, ale w końcu otrzymaliśmy te wizy wjazdowe Włosi dali także i wyruszyliśmy w podróż, która skończyła się w Melbourne w Australii, ponieważ napisał do mnie przyjaciel, z którym uczestniczyłem, Australijczyk, którym uczestniczyłem w wielu profesjonalnych konferencjach, także tutaj w Polsce. Napisał długi taki telegram, kosztowało go to majątek, żebym przypadkiem nie jechał do tej Kanady, bo tam zimno przez 8 miesięcy, mróz, a w Australii jest słoneczko, dużo plaż, ciepło i są jakieś możliwości zatrudnienia. No
i zaryzykowałeś.
Nie mieliśmy wyboru, tak. Tak.
A wiesz, zawsze wybór jest, ale trzeba też podjąć ryzyko czasami. I co, nie żałowałeś? A teraz gdzie mieszkasz?
W Canberrze, w stolicy federalnej mieszkamy już od 40 lat. Tak, tak. To nie jest duże miasto.
Ale to ładnie zabrzmiało już od 40 lat. A tak opowiadasz, jakby te 80 lata były niedawno zupełnie. Dla nas były niedawno.
No tak, ale no wiesz, no, dla mnie to ciągle jest, było ciepło. Ale interesujące jest to, że rodzina także jakoś znalazła sposób na przystosowanie się. Tak, mało tego, na akceptację tamtej kultury, bowiem znam wielu Polaków, którzy mieszkają tam od lat 40, ale którzy nigdy nie wyemigrowali tak na dobrą sprawę. I w związku z tym nie jest im wygodniej ani w tej kulturze tutaj,
ani tam, ani tu.
Ani tu. I to nie jest dobra sytuacja psychologicznie, bo nie jest to sytuacja rozdarcia, ale sytuacja braku zakorzenienia w którejś z kultur, albo może nawet w obu. W związku z tym uniknęliśmy tego. Ona dostała pracę, musiała nostryfikować dyplom.
I zrobiła to.
Zrobiła, także no, nie było w ogóle problemu, ale to wymagało wysiłku. Proszę sobie wyobrazić, że właściwie tutaj, w Szczecinie jestem chyba trzeci raz od wyjazdu, w którym to 81 roku, ale nigdy nikt nie zapytał mnie, jaką cenę zapłaciłem za to, żeby czuć się do pewnego stopnia Australijczykiem. Nigdy nikt. Pomogłoby mi chyba uświadomienie sobie, jaką cenę osobiście jako człowiek musiałem, przyszło mi za to zapłacić, bo płacić trzeba było jakoś tam.
Zaraz ja to pytanie ci w takim razie zadam, ale tak sobie myślę, że no w życiu nie ma nic za darmo.
Chyba tak. No, to znaczy nie odczuwałem tego jako niesłanego życiowego ryzyka. W tym sensie o to, że nie uda nam się i będziemy musieli wrócić z podwiniętym ogonem. Tego nie przeżywałem. Także miałem pełną świadomość tego, że to jest moje wyzwanie i ja muszę temu wyzwaniu sprostać.
A co najbardziej cię bolało, jak pojechałeś? Czego ci najbardziej brakowało?
Najbardziej brakowało chyba głębokie zanurzenie w kulturę anglosaską spowodowało pewne niedostatki w drugiej warstwie mojej tożsamości, tej polskiej. Brak stymulacji polskiej, brak stymulacji teatru, muzyki, kręgu znajomych, przyjaciół, wymiany myśli. Tego mi strasznie brakowało. To jest cena, którą zapłaciłem, bowiem czasami bolesną świadomość tej nieobecności, tej sfery mojego życia.
A czy miałeś taką potrzebę, że jak gdzieś ktoś tam, jakaś kawałek kultury polskiej przyjeżdżał w odwiedziny, to gnałeś tam, czy...
Początkowo tak. Nie było to częste, bo to odległy kontynent, więc nie zdarzało się to często.
No i też powiedzmy, że bardzo często tam nie trafiała sztuka ta najwyższej jakości, tylko dość popularna.
Tak jest, dokładnie. tak, dlatego że taka była natura tej populacji polonijnej.
A czy to jest normalne? No, no tak jest. To nie jest tak, że pojedzie ci lupa ze swoim przedstawieniem, no nie. Chyba, że jest jakiś duży festiwal i organizatorzy mają dużo pieniędzy, żeby zaprosić taki teatr, to no powiedz mi szczerze, że to nie jest... A co jeszcze najbardziej? Powiedziałeś, że kultura, ja wiem, że te książki tego i filmy nie zastąpią, bo to jest coś, to jest tak jak trochę z powietrzem, tak? A mama jeszcze wtedy...
Mama żyła wówczas jeszcze, mama umarła w 95 roku.
I co, widzieliście się przez ten czas?
Widzieliśmy, zaprosiliśmy, mama przyjechała i niańczyła naszego młodszego syna, Kasperka. Mieliśmy kontakt. Moja mama uciekła nam, ponieważ przyszła wiadomość o śmierci tego księdza zamordowanego przez...
O Popiełuszce mówimy.
Tak jest. Księdza Popiełuszki. I na wieść o tym, która dotarła do Canberry, mama mówi, słuchajcie, ja muszę niestety wrócić, ponieważ moja mama była radcą prawnym kurii w Warszawie i zajmowała się tymi sprawami, prawną stroną działalności.
I wiedziała, że musi przy tym być po prostu.
I wiedziała, że musi być na miejscu. Mhm. I w związku z tym nie kwestionowaliśmy tej potrzeby. Oczywiście, że tak rozumieliśmy dobrze. Także była u nas 4 miesiące, miała być 6. Przed czasem wróciła. No ale cieszyliśmy się tą obecnością. Oczywiście pokazywaliśmy tę odmienność. Odmienność Australii jest odmiennością natury niesłychanie duchowej. Jest coś w tym kontynencie zaklęte z ducha aborygeńskich snów, co niepokoi i jednocześnie jest niesłychanie atrakcyjne. Odsłanianie częściowe, bo nie do końca, tych tajemnic, na przykład tej olbrzymiej góry skalnej w środku kontynentu, Ayers Rock, było dla mnie wstrząsem absolutnym. Nie potrafiłem tego do końca nawet chyba zwerbalizować. Jest to emocja, która umyka wszelkim opisom jakby. To duchowe przeżycie jest wręcz, a aborygeni tutaj mają absolutnie rację. Jak to się stało, że ja to tak głęboko przeżyłem, ten widok tej góry. No nie wiem, w każdym razie czułem, że wówczas jestem już częścią tego kontynentu.
Tak sobie myślę, że kiedy przyjeżdża Europejczyk do Australii, to przede wszystkim, zajmuje się jakby, albo daje się wciągnąć w tą kulturę europejską, to znaczy, rozumiesz, o co mi chodzi, że tam jest Australia jednak z mojej małej wiedzy na ten temat, jakby trochę jest ten świat podzielony, ten europejski, który przyszedł, rządzi, to jest tak trochę jak z Amerykanami, hołubi tą swoją kulturę, przecież do nas docierają te informacje, że jednak aborygeni nie byli najlepiej traktowani przez bardzo długi czas, mam nadzieję, że teraz to się zmieniło i to bardzo. Jak to jest,
staramy się.
Jak to jest, że ty ten Europejczyk, przedstawiciel, no powiem tak nawet wprost, białego człowieka, zachwycasz się tą kulturą. Kiedy ją odkrywasz? Jak szybko to jest kultura, zaczyna być trochę twoja? Bo ty przed chwilą powiedziałeś, nie wiem, czy zdajesz sobie z tego sprawę, ale powiedziałeś, że poczułeś, że jesteś stamtąd w momencie, kiedy dostałeś odczułeś, może nie poznałeś, odczułeś kulturę czy świat aborygenów.
Jakiś mistyczny kontakt z tym, ale nie potrafię do końca powiedzieć, dlatego że nie należę do tej kultury, nie rozumiem jej nadto.
Ale czujesz trochę.
Ale jest to coś, co tkwi już we mnie nieusuwalnie, absolutnie. W związku z tym...
Widzę, że jesteś bardzo dumny też.
Tak, chyba tak. Jestem zadowolony, że stałem się jakby częścią, akceptując to wszystko, a jednocześnie częścią kultury australijskiej, która jest tak odmienna od brytyjskiej czy europejskiej, ponieważ jest zlepkiem różnego rodzaju motywów, także azjatyckich, a szczególnie z południowo-wschodniej i subkontynentu indyjskiego. W związku z tym my czerpiemy pełnymi garściami, nawet nie zdając sobie często sprawy z tego.
Myślę,
ale stajemy się tak jakby kombinacją różnego rodzaju elementów duchowych, które stanowią o odrębności Australijczyków wobec wszelkich innych. Anglicy przyjeżdżają do Australii, Brytyjczycy, powinienem był powiedzieć, czyli Szkoci, Anglicy, Walijczycy. I wyjeżdżają po roku, nie dają sobie rady, ponieważ przyjechali w przekonaniu, że Australia jest krajem anglofonicznym. To znaczy,
że dalej jest taką trochę kolonią ich.
Po pierwsze nie rozumieją akcentu australijskiego.
Aha, jeszcze język się zmienił
Jeszcze
też,
język
tak?
się zmienił, oczywiście. Po drugie, nie potrafią zrozumieć korzeni kultury australijskiej, nie mają zielonego pojęcia oczywiście o inspiracjach aborygeńskich, w związku z tym nie dają sobie rady. Po prostu także w pracy nie dają sobie rady. Musząc współpracować z Australijczykami rdzennymi. W związku z tym, no to jest inny człowiek.
Ale to może dobrze, że to nie jest miejsce dla
Nowy
każdego.
Człowiek.
Może to jest świetne, że jednak jeżeli się nie pochylisz, nie chcę powiedzieć, nie ukłonisz się, albo nie dopuścisz, nie otworzysz serca na tą kulturę, to nie ma dla ciebie tam miejsca. To może dobrze. Wiesz, ja wiem, że to brzmi tak mało demokratycznie, mało otwarcie, ale może to tak jest, że nie każdy ma prawo gdzieś mieszkać. Specjalnie mu używam słowa prawa,
tak.
Bo to znaczy, że
ja rozumiem.
Wiesz, żeby nie był przypadkiem intruzem w tym miejscu, żeby nie był najeźdźcą.
No, oczywiście.
Bo to bardzo łatwo o to.
To niewygodna emocja, bycie intruzem albo najeźdźcą. Rzeczywiście nikt nie chciał skończyć w ten sposób. Zajmując się poezją australijską, tropiłem właśnie te momenty w historii literatury australijskiej, kiedy ludzie zaczęli sobie zdawać sprawę z tej całkowitej odmienności, bo sztuka najbardziej wrażliwie reaguje na te...
Wie więcej niż przeciętny człowiek.
Oczywiście,
to jest niesamowite.
I to było taką cezurą, jeśli chodzi o historię Australii, było na pewno uczestnictwo w wojnie wietnamskiej i trauma tamtego pokolenia, to znaczy już mojego pokolenia, bo to byli ludzie w moim wieku, którzy musieli udać się do Wietnamu. Także, ale przecież zapomniałem, że my mieliśmy mówić o Szczecinie.
Szczecin, moje miasto, moje piękne lata w nim. Szczecin, nasze miasto, a w nim jasne, piękne dni. Morski wiatr, który ciągle wieje od północy nam. Groźny wiatr, który widział dzieje po wojennych lat. I miasto, które kwitnie tak jak my.
Tak jak Szczecin jest częścią trochę ciebie, to ta Australia jest dużą częścią ciebie. Bo ten Szczecin, no to jednak jak, no wiesz, z całym szacunkiem, ale 80 lat, no to jednak epizod trochę, tak? Nawet jak tu masz przyjaciół...
Jest to ważny epizod bardzo i dlatego tutaj jestem trzeci raz i wędruję śladami mojej burzliwej młodości tutaj, ale chciałem powiedzieć, że moja mama, ponieważ pracowała, jak wspomniałem już w tym kurierze szczecińskim, tam poznała różnych interesujących ludzi. I otóż podsłuchiwałem, jak na Herbowej w mieszkaniu, to było spore mieszkanie zresztą, przy stole siadali Franek Gil, Janek Papuga, poeta znany szczeciński przecież, teraz już zapomniany.
No nie do końca. Nie,
tak, nie?
Nie.
No to
wspominają,
dobrze.
Są tacy, którzy co jakiś czas wracają.
To bardzo, Janka bardzo lubiłem, bo był najmłodszy z tego. Jeszcze taki powieściopisarz, już nie pamiętam, jego syn też pisze w tej chwili książki o...
Mówisz o Liskowackim.
Rysio Liskowacki, tak. Rysio Liskowacki przychodził, ktoś jeszcze, już nie pamiętam, ale najciekawszy był Franek Gil, ponieważ moja mama przyjaźniła się, podejrzewam, że może także romantycznie, bo wówczas nie byłem w stanie ocenić tego, bo był bardzo częstym gościem u nas, to był niesłychanie interesujący człowiek. Na nieszczęście umarł, nie wiem, 43 czy 4 roku życia. Bardzo młody człowiek wówczas. Ale wcześniej uczestniczyłem w jego problemach zapośredniczony przez mamę, kiedy miał kłopoty z publikowaniem swoich rzeczy, nie mógł dostać pracy. Pełny ostracyzm w środowisku i tak dalej. Pamiętam, jak pomagaliśmy z kolegami wstawać z torów tramwajowych na ulicy Wojska Polskiego, poecie znanemu, który mieszkał na Rasławickiej wówczas w takiej willi. Pamięć mam dobrą.
Ale mówisz o takim głośnym bardzo?
Tak, tak.
No co, Gałczyński?
Gałczyński, tak. Ponieważ no, wracał zmęczony dosyć.
No wiesz, w 13 muzach się ciężko pracowało.
Tak,
nie?
Tak. Pod 13 muzami często czekałem na różnych ludzi, których odprowadzałem. Uwielbiałem rozmawiać z nimi, bo moja mama pracowała stosunkowo niedaleko. Tak, tam były spotkania też teatralne, pamiętam. Dyskutowaliśmy w 13 muzach, byłem w 11 klasie, już wówczas różnego rodzaju spektakle teatralne, w których uczestniczyliśmy już jako amatorzyści. Także to był ten krąg i dlatego to było takie formatywne w moim...
No to już wiem, dlaczego ty tak w tą literaturę, wprawdzie anglojęzyczną poszedłeś, ale to właśnie dlatego.
Tak, chyba tam ma swoje źródło moje zainteresowanie dla literatury i tego, jak literatura prezentuje wyzwania i zmiany społeczne, które były udziałem Polski, bo przecież to całe pokolenie tych, którzy... prześnili tę rewolucję i obudzili się już beneficjentami tej rewolucji, jak pisze Andrzej Leder w swojej książce o prześnionej rewolucji. My wszyscy jesteśmy stamtąd, tak czy inaczej.
No tak. Jeszcze porozmawiamy rzeczywiście na zakończenie naszej rozmowy chwilę o Szczecinie. Kiedy ostatni raz byłeś tutaj?
Jakieś 10 lat temu, tak.
Kiedy patrzysz na Szczecin, bo dopiero wczoraj przyjechałeś, więc to nie jest tak, że już dzisiaj zdążyłeś oblecieć pół Szczecina.
Zdążyłem.
Zdążyłeś troszkę już, tak, zajrzałeś?
Tak.
I jak widzisz teraz miasto?
To jest piękne miasto. To zawsze było zresztą miasto, które miało olbrzymi potencjał, mimo że było niesłychanie zniszczone i było miastem frontowym. Przecież, a także placówką, nie ukrywajmy, długo dopóki nie upowszechniła się świadomość tego, że ten paluch Stalina pozostał permanentnie po niewłaściwym brzegu Odry. Przez pierwsze 10 lat wszyscy tutaj mieli poczucie tymczasowości.
Niektórzy mówią, że Wolizyk nie rozpakowało dużo osób. Miałeś takie wrażenie jako dziecko,
miałem,
że, tak, miałem, że taka tak, jest tymczasowość?
Miałem tak. Może nie u Łyczywków, bo tego nie pamiętam, ale u innych znajomych oczywiście, że tak. Wszystko było przygotowane, łącznie z workami sucharów i innych. Moja babcia pielęgniowała 2 worki sucharów w domu. Bo w piwnicy spleśniały, więc usunęła je stamtąd. To pamiętam dobrze. Poczucie też tymczasowości było olbrzymie, tak.
Czyli takiej gotowości na wyjazd natychmiastowy, tak?
Tak.
No, doświadczenia wojenne mówiły, że trzeba być, że to czasami są sekundy, to nie są,
tak,
prawda?
Tak. Świadectwo daje Piotr Zaręba w tych swoich wspomnieniach oczywiście, że to z dnia na dzień podejmowane były decyzje, tak.
Byłeś już na Jasnych Błoniach? Dzisiaj?
Dzisiaj nie, wczoraj byłem.
Wczoraj już, jak tylko przyleciałeś.
Tak, tak.
Jak?
Pojechaliśmy tam, no to jest piękne miejsce. To takiego miejsca, takiego drugiego miejsca nie ma.
Nawet tutaj w twojej Australii?
Nie, nie ma. Czegoś takiego nie ma. Czegoś takiego nie ma. Są cudnej urody miejsca, ale nie mają tego charakteru. Pan Quistorp wiedział, co robi, urządzając tamten szczególnego rodzaju, szczególnej urody park. Ja miałem codzienny widok na Jasne Błonie z okna pierwszego piętra. Także...
Wiesz, za twoich czasów jeszcze nie było. Jest taka moda od paru dobrych lat, myślę, że jakieś dekady, kiedy tylko wybucha wiosna, to są krokusy. To jest tak piękne, żebyś właśnie tutaj w Alei zaraz za, jak to mówimy dzisiaj, Szpinakowym Pałacem, czyli za Urzędem Miejskim. Tak.
MRN-em.
I zanim jest, to 2 tygodnie trwa, więcej nie. Poszukaj zdjęć w internecie, tego jest pełno.
Zobaczyć,
to jest coś
nie
niezwykłego.
Nie, za moich czasów tak nie było.
No nie, bo to jest
to
tak
były zielone błonia po prostu.
No i dzisiaj wolno też po tych błoniach chodzić.
Kiedyś nie było, tak.
Kiedyś nie wolno było, a myślę, że to, że wolno, to jest dobrze, że
tak,
ludzie bardzo pokochali to.
To jest publiczna przestrzeń i powinna taka zostać. Tak, Szczecin zresztą ma szczególny urok także z tego powodu, że wyjątkowa architektura i układ ulic.
Wracam jeszcze do powietrza, a powietrze jak się oddycha w Szczecinie?
Powietrze jest, no na pewno w porównaniu z Warszawą, powietrze w Warszawie jest okropne, jeśli mam być zupełnie szczery. Nie przepadamy za tym miejscem z powodu, szczególnie jak jest ciepło i temperatura rośnie, a nie ma wiatru, staje się to wręcz nieznośne.
Myślę, że jest jeszcze sentyment dzieciństwa. Czy już takiego sentymentu dużego nie masz, jeżeli chodzi o Szczecin?
Tak, czuję, mało tego, ja czuję własną obecność.
Tak, tego małego Adasia, tak, co tam biegał czasami?
Tak, nie mam fizycznie, muszę jeszcze znać, to dziwne uczucie jest, bo gdy wcześniej żadnym innym miejscem mnie nic podobnego nie wiązało na żadnym etapie mojego życia. Ale tutaj odczuwam to, szczególnie tam na Jasnych Błoniach. To było prawie mistyczne przeżycie wczoraj, kiedy tam nagle stanąłem i zobaczyłem te dwie aleje platanowe. To niesłychane przeżycie. Szczecin ma szczególne miejsce w moim sercu. Dlatego, że właściwie taki, jaki jestem dzisiaj, ten proces zaczął się tutaj w 1950 roku na Jasnych Błoniach. I to chyba jest taki końcowy akcent, jeśli chodzi o moje wspomnienia. Żegnam się ze Szczecinem, bo mam pełną świadomość tego, że chyba już nie odwiedzę tego miejsca.
Nigdy nie mów nigdy, ale...
Nigdy nie wiadomo, to prawda, ale mam pełną świadomość tego, że byłoby to trudne, chociaż nie, niemożliwe oczywiście. W związku z tym żegnam się także jakby z tym swoim dzieciństwem, w sposób szczególny, szczęśliwym w Szczecinie, mieście wówczas jeszcze tymczasowym. Lubię to miasto.